Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 13. pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji staje się faktem. Ambasadorowie krajów Unii przyjęli ten pakiet i tutaj zgodnie chociażby z doniesieniami agencji Bloomberg powołującej się na doniesienia zawierające propozycje tego pakietu, nowym ograniczeniom ma zostać poddanych 55 firm i około 60 osób z Rosji, które są zaangażowane w produkcję broni, czy też dostawy istotnych, kluczowych technologii, komponentów elektronicznych dla rosyjskiego przemysłu obronnego i tym podobnych kwestii. Czy ten pakiet coś zmieni? Moim zdaniem absolutnie nic, a na pewno nic w znaczeniu strategicznym. Podobnie jak 12 pakietów poprzednich. Wiemy doskonale, że te wszystkie przewidywania różnej maści komentatorów, publicystów, polityków, którzy od końca lutego 2022 roku zapowiadali, że rosyjska gospodarka się załamie, że Rosja się rozpadnie. Byli nawet tacy, którzy wręcz prognozowali, że do lata 2023 roku Rosja się rozpadnie. To już przez litość nie będę wymieniał nazwisk tych wszystkich, którzy wieszczyli upadek Rosji, upadek rosyjskiej gospodarki, ale to oczywiście jest element propagandy i tej narracji, która była uprawiana i jest zresztą uprawiana po dziś dzień. Warto jednak spojrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest, jak to wszystko wygląda. Widać, że nastroje społeczne robią się niebezpiecznie napięte i oczywiście nie bez przyczyny, z uwagi na inflację, z uwagi na problemy gospodarcze, na zalew towarami z Ukrainy, z uwagi na wprowadzany bardzo szybko, bardzo nachalnie tak zwany Zielony Ład i tak dalej, i tak dalej. Te protesty rolników, które obserwujemy czy w Polsce, czy w krajach zachodniej Europy, to jest oczywiście pewien wierzchołek góry lodowej. Natomiast władza próbuje nas przekonywać, że wszystko idzie zgodnie z planem, albo prawie zgodnie z planem, że Ukraina ma szansę na zwycięstwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tej rzeczywistości taką, jaką ona jest, zobaczymy tę rzeczywistość taką, jaką ona jest, to warto chociażby sięgnąć po dane statystyczne. Jeżeli powołamy się tutaj na European Council on Foreign Relations, czyli jeden z czołowych takich ośrodków eksperckich w Europie, Europejską Radę Spraw Zagranicznych, to ten think tank, ten ośrodek ekspercki przeprowadził badania nastrojów związanych właśnie z wojną na Ukrainie w 12 krajach Unii Europejskiej. I z tych danych wynika, że zaledwie co 10 obywatel Unii Europejskiej wierzy w to, że Ukraina zwycięży. I to jest, szanowni Państwo, pokłosie tych ostatnich 2 lat. Tymi badaniami zostały objęte kraje także graniczące z Ukrainą, jak Polska, Rumunia, Węgry, ale także kraje zachodniej Europy, jak Francja, Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Holandia czy Austria. Natomiast tutaj widać, że te nastroje są bardzo kiepskie i kiepskie w takim znaczeniu, że bardzo pesymistycznie oceniają to, że po prostu Ukraina zwycięży. Jeżeli do tego dodamy takie doniesienia, jak chociażby dziennika New York Times, który podsumowując odwrót sił zbrojnych Ukrainy z Awdijewki, pisze wprost, że morale armii ukraińskiej, morale sił zbrojnych Ukrainy jest bardzo złe, że to morale systematycznie słabnie w następstwie, po pierwsze, nieudanej tak zwanej kontrofensywy z roku 2023, następnie z usunięcia ze stanowiska generała Waleria Załużnego, i wreszcie upadek tej obrony w Awdijewce. To wszystko działać ma katastrofalnie na to morale. I to nie, oczywiście to nie wszystko to, co możemy się, czego się możemy dowiedzieć z mediów zachodnich, które już coraz więcej piszą takich, opisują te kwestie zgodne z prawdą, nie to, co powinno zdaniem decydentów być napisane, ale to, co po prostu przebija się do tej świadomości społecznej. Podobnie jak agencja Reutera. Reuters pisze wprost, że Ukraina ma potężne problemy z liczbą żołnierzy. Pisze, że Rosja miażdży Ukrainę przewagą, jeżeli chodzi o rezerwy, jeżeli chodzi o inicjatywę strategiczną. No tutaj agencja Reutera pisze wprost, że Ukraina, czy ukraińska armia znajduje się w ponurej rzeczywistości. Staje w obliczu tej ponurej rzeczywistości. Brakuje jej żołnierzy, amunicji i tak dalej, i tak dalej. I to pisze agencja, która no, jeszcze w roku 2022 właściwie peany, można powiedzieć, głosiła pod adresem Sił Zbrojnych Ukrainy. Natomiast też warto zauważyć, że jeżeli chodzi o te dane statystyczne, twarde dane statystyczne dotyczące zabitych, rannych, zaginionych, wziętych do niewoli, dezerterów, no to tutaj jest olbrzymia propaganda panuje i trudno mówić o jakichś konkretnych, wiarygodnych szacunkach, ale rzeczywiście to, co wyziera wprost z zachodnich mediów, to potężne straty i katastrofalny stan państwa ukraińskiego. Gdyby nie ta kroplówka finansowa z Zachodu, to byłoby no jeszcze gorzej. Właściwie no, tutaj można się domyślić, co by było. Natomiast jeżeli chodzi o te przekazy medialne, to warto zwrócić uwagę także na to, co przekazują obecnie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które informują sojuszników, że Rosja, ta Rosja, która miała upaść, ta Rosja, która po dwóch latach wojny na Ukrainie już miała praktycznie przestać istnieć, a gospodarka miała się totalnie załamać, to ta Rosja, która z chipów w pralkach i lodówkach miała wymontowywać rakiety, może umieścić na orbicie okołoziemskiej broń jądrową. Też agencja Bloomberg, tutaj powołuje się na agencję Bloomberg, podaje takie informacje. Jest straszenie sojuszników Stanów Zjednoczonych o tym, że Rosja jak gdyby nigdy nic, jak gdyby nie istniały jakiekolwiek problemy, może po prostu umieścić broń jądrową na orbicie okołoziemskiej. Ja przypomnę tylko, że Państwo będziecie widzieć na ekranach zrzut z ekranu jeszcze z roku 2022 roku, gdzie jest mowa o tym, że pralki i lodówki z Europy mają być przerabiane na czołgi i rakiety i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście są bzdury i propaganda, natomiast tu się okazuje, że Rosja ma mieć takie technologie i mieć takie możliwości, że bez problemu może umieścić tego typu broń, jak broń jądrową, właśnie w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście strona rosyjska zaprzeczyła, że ma takie zamiary, natomiast Władimir Putin stwierdził, że Rosja rozwinęła zdolności kosmiczne obecnie na takim poziomie, które są podobne, porównywalne do zdolności amerykańskich. No to, szanowni państwo, najlepiej pokazuje, w jakim stanie jest gospodarka rosyjska, w jakim stanie jest rosyjskie państwo. W żadnym razie nie można mówić tutaj o zapaści. Ci wszyscy, którzy właśnie próbowali wzywać do tego, żeby NATO interweniowało na Ukrainie po stronie sił zbrojnych tego państwa, aby zamykać przestrzeń powietrzną nad Ukrainą przez siły powietrzne NATO, a jednocześnie ryzykując wojnę z Rosją, no jakże się mylili. Mieli rację wszyscy ci, którzy od samego początku mówili, że z Rosją należy rozmawiać, Rosjan należy słuchać, należy próbować ich zrozumieć i w żaden sposób nie eskalować napięcia, ale dążyć do pokojowego rozwiązania tego konfliktu i do tego, aby usiąść przy stole rozmów. Wiemy doskonale, jak destrukcyjną rolę odegrał Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii w 2022 roku, który namawiał Ukraińców do walki. Mimo że wiemy już dzisiaj, ta realna szansa na rozejm, na rozmowy pokojowe po prostu była. I to powinno nam jasno uświadomić, szanowni państwo, że ci wszyscy, którzy uwierzyli we własną propagandę, są ludźmi nieodpowiedzialnymi, są ludźmi, którzy tak naprawdę nie mają takich dyspozycji intelektualnych do tego, aby kierować losami społeczeństwa. No wystarczy spojrzeć na tych wszystkich, którzy właśnie w Polsce stwierdzili, że przewaga NATO, czy takich mocarstw anglosaskich jest tak olbrzymia, że Rosja się tutaj załamie. No to podczas gdy w lutym 2024 roku widzimy, że Wielka Brytania testuje pocisk Trident, czyli pocisk balistyczny wystrzeliwany z pokładu okrętu podwodnego, który jest zdolny do przenoszenia głowicy jądrowej, gdzie dochodzi do bardzo wstydliwego incydentu dla marynarki wojennej Wielkiej Brytanii, nie jedynego zresztą wstydliwego incydentu w tym miesiącu, gdzie doszłoby być może także do zabicia wielu ludzi. I no, trzeba jasno powiedzieć, że ten test zakończony niepowodzeniem pocisku Trident też pokazuje, jak przeszacowane są zdolności Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o odstraszanie, jeśli chodzi o potencjał militarny. To także awarie okrętów marynarki wojennej Wielkiej Brytanii, czy nie mówiąc o kurczących się wojskach lądowych, bardzo nikłej sile pancernej tego państwa i tak dalej, i tak dalej. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj ani Polska, ani większość państw Unii Europejskiej nie jest przygotowana do jakiejś wielkiej wojny, do potężnego konfliktu. To są bzdury. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej. Skoro większy kraj z silniejszym przemysłem zbrojeniowym, z lepiej funkcjonującą obroną cywilną, mam na myśli Ukrainę, wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Stracił ponad 20% swojego terytorium, ma zrujnowaną infrastrukturę, zrujnowaną gospodarkę, tragiczną sytuację demograficzną, bardzo wiele ofiar, jeśli chodzi o siły zbrojne. No to można sobie wyobrazić sytuację, co by było, gdyby doszło do rozszerzenia się tego konfliktu. W interesie, dobrze pojętym interesie państwa polskiego nie jest przyłączanie się do kolejnych pakietów sankcji, ale wywieranie presji na to, aby jak najszybciej zakończyć konflikt na Ukrainie, usiąść do stołu rozmów, podpisać rozejm, a następnie traktat pokojowy i przystąpić do rozmowy o nowym układzie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.